witam bardzo serdecznie na pierwszej, przynajmniej w tym miejscu dzisiejszego dnia debacie. To jest debata poświęcona reparacjom wojennym XX wieku okiem polityków. Ci dwaj politycy to oczywiście widocznie tutaj na scenie dobrze Państwu znani. Andrzej Mularczyk, przewodniczący Rady Instytutu Spraw Wojennych, a zarazem sekretarz stanu w MSZ-cie. Witam panie ministrze. I dobrze również Państwu znany Jarosław Seliń, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego. Dzień dobry panie ministrze. Zanim zaczniemy naszą dyskusję, chyba powinniśmy zacząć od takiego mikro materiału filmowego. Ja się tutaj posunę i mam nadzieję, że go zaraz wszyscy razem zobaczymy. Dobrze?
Dekomunizacja przestrzeni publicznej. 59% dorosłych Polaków jest zdania, że osoby współpracujące z komunistyczną służbą bezpieczeństwa powinny dziś mieć zakaz piastowania ważnych stanowisk publicznych. Taką opinię wyrażają ludzie uznający się za patriotów, zainteresowani polityką i deklarujący poglądy prawicowe, wierzący i praktykujący. Jednocześnie uzyskali wyższy wynik testu wiedzy. To samo pytanie zadane uczniom i nauczycielom szkół średnich przyniosło rozbieżne wyniki w obu grupach. Nauczyciele są znacznie bardziej stanowczą grupą niż uczniowie. Wśród nauczycieli historii dominuje przekonanie, że przestępstwa i zbrodnie okresu komunizmu nie są tylko przeszłością, do której nie warto wracać. Uczniowie szkół średnich i dorośli respondenci nie potrafili przyjąć w tej kwestii jednoznacznego stanowiska. Jednocześnie we wszystkich grupach osoby, które nie chcą zapomnieć o przeszłości, częściej deklarują postawę patriotyczną, poglądy prawicowe, większe zainteresowanie polityką i historią.
Szanowni Państwo, reparacje wojenne to temat z jednej strony jak najbardziej etyczny, z drugiej jak najbardziej historyczny. Mamy oczywiście też kwestie polityczne, bo bez polityki tego typu spraw się nigdy nie rozwiąże. No i też myślę, kwestie gospodarcze nie są tu najmniej istotne, bo wiadomo, że bez odpowiedniej kwoty pieniędzy pewnych szkód też się nie uda naprawić. O tym wszystkim chcemy przez najbliższe, no już chyba teraz niecałe półtorej godziny rozmawiać, ale zanim zacznie się seria pytań, minister Mularczyk chciałby też Państwu zaprezentować pewną filmową, jak rozumiem, prezentację, która uporządkuje wszystkie sprawy. Panie ministrze, bardzo proszę.
Dzień dobry, witam serdecznie. Dziękuję za zaproszenie panu prezesowi, całemu instytutowi, panu redaktorowi na tą debatę. To rzeczywiście ważny temat, który zajmuje dzisiaj opinię publiczną nie tylko w Polsce, ale również na świecie. Dzisiaj dużo się mówi o odpowiedzialności odszkodowawczej za II wojnę światową, ale też również toczy się debata w wielu krajach Europy Zachodniej o odpowiedzialności za kolonializm. I myślę, że warto tą dyskusję w pewien sposób uporządkować, bo ta dyskusja rozpoczęła się w Polsce wiele lat temu, ale tak naprawdę przyspieszyła z chwilą publikacji raportu o stratach wojennych, więc pozwólcie Państwo, że ja postaram się w ciągu 15 minut, 20 minut przedstawić Państwu raport o stratach wojennych, który był podstawą wystąpienia z notą dyplomatyczną i jest podstawą naszych działań o charakterze dyplomatycznym, politycznym na polu międzynarodowym. A więc drodzy Państwo, 1 września na Zamku Królewskim tu miałem możliwość prezentowania raportu o stratach wojennych. Tą pamiętną konferencję prowadził pan redaktor Ziemiec. To był dzień, kiedy opublikowaliśmy efekt 5 lat naszej pracy sejmowej przy udziale ekspertów, których powołaliśmy w wyniku naszych prac. Przypomnę, że to było 33 naukowców z różnych dziedzin, rzeczoznawcy, ekonomiści, historycy, historycy gospodarczy, makroekonomiści, którzy pochylili się nad problematyką strat wojennych w różnych obszarach. Wyniki naszej pracy były poddane również 10 zewnętrznym ekspertyzom przez również wybitnych polskich naukowców. Również ten raport był przedmiotem wielu, wielu, powiedziałem, spotkań, dziesiątek spotkań, dyskusji, analiz. Szereg instytucji pomagało, wspierało pracę nad tym raportem, szereg danych, oczywiście wielkie wsparcie pana premiera, pana prezesa. Trzeba podkreślić, że raport składa się z trzech części. Tom pierwszy to jest opis strat i szacowanie strat materialnych i demograficznych. Tom drugi to jest dokumentacja fotograficzna. Ponad 800 zdjęć, często unikalnych, które przedstawiają II wojnę światową, obraz okupacji, agresji, eksterminacji państwa i narodu polskiego. I tom trzeci to jest lista miejsc zbrodni wojennych, około 10 tysięcy miejsc zbrodni wojennych popełnionych w Polsce na obywatelach polskich. Drodzy Państwo, konsekwencje II wojny światowej dla obywateli Rzeczpospolitej oraz samej Rzeczpospolitej. Trzeba podkreślić i przypomnieć, że Polska podczas II wojny światowej poniosła największe w stosunku do całkowitej liczby ludności i majątku straty osobowe i majątkowe ze wszystkich państw europejskich. Eksterminacji był poddany cały naród polski, w szczególności miasta, wsie. Widzimy pacyfikację Michniowa i słynne zdjęcie Juliana Briana płonącego Zamku Królewskiego. Straty terytorialne. Otóż w wyniku konferencji pokojowych po zakończeniu II wojny światowej przesunięto polskie granice, obcinając tak zwane kresy, ziemie utracone. To jest 181 tysięcy kilometrów. Granice Polski przesunęły się na zachód, ale w wyniku tego przesunięcia Polska utraciła 78 tysięcy kilometrów kwadratowych. Żeby Państwu uzmysłowić, co to jest 78 tysięcy kilometrów kwadratowych, to spójrzmy na mapę współczesnej Europy. Drodzy Państwo, to jest prawie 100% terytorium Czech, to jest 90% terytorium Austrii i to jest 100% państw Beneluxu, czyli to jest terytorium Belgii, Holandii, Luksemburga w całości. Takie terytorium Polska utraciła w wyniku II wojny światowej. To szczególnie trzeba podkreślać w rozmowach z naszymi partnerami z Niemiec, którzy często twierdzą, że te ziemie zachodnie są formą reparacji dla Polski. Więc ja często, gdy tą mapę prezentuję, uświadamiam im, że nie możemy tak do tematu podchodzić, ponieważ w wyniku tych przesunięć granic utraciliśmy 80 tysięcy kilometrów kwadratowych. Straty demograficzne Polski, to drodzy Państwo, trzeba podkreślić, że z chwilą rozpoczęcia wojny i z chwilą zakończenia wojny z Polski było 11 milionów 200 tysięcy obywateli. To są oczywiście utrata jednej trzeciej obywateli wiązała się oczywiście z faktem mordów, eksterminacji narodu polskiego, ale także z faktem, że część obywateli musiała wyemigrować do wielu krajów na świecie, ale także duża część Polaków została na tak zwanych ziemiach utraconych, czyli na terytorium obecnej Białorusi, Ukrainy. Niemiecka polityka wobec Polaków i obywateli pochodzenia żydowskiego, słynne zdjęcie Czesławy Kwoki, 14-letniej dziewczynki zamordowanej zastrzykiem fenolu w Oświęcimiu, jest symbolem męczeństwa też polskich dzieci. Drodzy Państwo, co piąta ofiara w wyniku wojny niemieckiej to było polskie dziecko do 10 roku życia. Na tym zdjęciu widzimy miejsca niemieckich obozów koncentracyjnych, obozów zagłady. Są tu wymienione jedynie największe. Te liczby ofiar są oczywiście jedynie liczbą orientacyjną, ponieważ tak naprawdę bardzo trudno dzisiaj do osoby, czy nawet do 1000 osób te liczby ustalić. Widzimy tutaj największy obóz to Auschwitz, Treblinka, Majdanek, Sobibór, Bełżec, Kulchow i miliony obywateli także polskich zamordowanych w tych obozach. Holokaust ludności żydowskiej polegał na oznakowaniu ludności żydowskiej, separacji od reszty społeczeństwa, kampaniach antysemickich, zakazie jakiejkolwiek pomocy pod groźbą kary śmierci, wyzyskiem ekonomicznym, głodzeniem, odhumanizowaniem i wreszcie masową eksterminacją. To był pierwszy etap eksterminacji ludności żydowskiej. Trzeba powiedzieć, że ponad 3 miliony zamordowanych Żydów to byli obywatele polscy. Kolejny etap wyzysku polskiego społeczeństwa to praca niewolnicza. Ponad 2 miliony 100 tysięcy osób pracowało niewolniczo dla niemal 200 tysięcy niemieckich firm i gospodarstw rolnych. Przeliczyliśmy, że statystycznie średnio jedna osoba pracowała 2 lata i 9 miesięcy. To był statystyczny czas pracy, jaki obywatele polscy pracowali dla najbardziej znanych też niemieckich firm, takich jak tu przykładowo tylko jest Bayern, IG Farben, Allianz, Audi, BMW, Deutsche Bank, Dresdner Bank, Henkel, Hugo Boss, Mercedes-Benz, Opel, Porsche, Volkswagen AG i takich firm, drodzy Państwo, było 200 tysięcy. 200 tysięcy oczywiście i firm, i gospodarstw rolnych, bo również Polacy pracowali na gospodarstwach rolnych w Niemczech, ale również w Austrii. Drodzy Państwo, to jest również liczba, która musi szokować. 196 tysięcy polskich dzieci zostało zrabowanych i poddanych germanizacji. Do Polski w wyniku podjętych działań przez rodziny, ale też państwo polskie wróciło jedynie 30 tysięcy. Także 160 tysięcy polskich dzieci zostało zgermanizowanych. Pewno jeszcze część z tych ludzi żyje, pewno nie ma nawet świadomości, że zostali zrabowani swoim rodzicom. Żyją też pewno ich spadkobiercy, czy też ich dzieci. Pewno często nie mając świadomości, że są ofiarami rabunku. W wyniku działań wojennych, okupacji 590 tysięcy polskich obywateli zostało inwalidami. I to oczywiście były zarówno inwalidztwo fizyczne, ale też psychiczne. Trzeba podkreślać, że wynikiem właśnie działań wojennych czy bytności w obozach koncentracyjnych wiele osób przekazywało później choroby psychiczne. Samymi będąc chorymi, ale również przekazując je swoim dzieciom i kolejnym pokoleniom. Największe straty oczywiście poniosła polska inteligencja. Drodzy Państwo, ponad 70% strat to lekarze, dentyści, 50% adwokaci, 50% adwokatów, 40% lekarzy, 35% nauczycieli akademickich, ale też tu mogę powiedzieć, że jedną z najbardziej eksterminowanych grup społecznych byli politycy, samorządowcy, niemal co trzeci polski parlamentarzysta został zamordowany bądź przez Niemców, bądź Sowietów. Pewno Państwo znacie taką wielką tablicę w Sejmie, polskim Sejmie, gdzie jest 300 nazwisk polskich parlamentarzystów, posłów i senatorów, również zamordowanych przez Niemców i Rosjan. Największe akcje przeciwko polskiej inteligencji to akcja Inteligencja AB, eliminacja polskich elit, profesorów, księży, oraz oczywiście akcja Sonderaktion Krakau, gdzie wywieziono 186 profesorów, wykładowców akademickich z UJ-u oraz Akademii Górniczej, których przewieziono do obozów Sachsenhausen, wielu z nich umarło. W wyniku pierwszej akcji niemieckiej na ziemiach polskich od pierwszych miesiącach wojny i spisywania elit polskich na tak zwanych listach proskrypcyjnych, w wyniku tych pierwszych miesięcy 100 tysięcy osób zostało zamordowanych od razu. Oczywiście mówimy tu o polskiej inteligencji. Miejsca największych niemieckich zbrodni wojennych, egzekucji i akcji specjalnych na terenie Polski. Drodzy Państwo, te wszystkie czerwone punkty to są miejsca, gdzie ginęły setki, tysiące bądź dziesiątki tysięcy osób. Te wszystkie krwawe punkty na mapie przedwojennej Rzeczpospolitej. W wyniku wieloletnich badań pan profesor Konrad Wnęk, który przeanalizował wszystkie dostępne publikacje dotyczące strat demograficznych, trzeba powiedzieć, że było to wielkie wyzwanie, bo przez lata funkcjonowała w Polsce liczba 6 milionów ofiar i były tu pewnego rodzaju obiekcje, obawy, jak tą kwotę jednak zmodyfikować, ale w pewien sposób w dół. Pan profesor wyliczył, że według wszystkich dostępnych, weryfikowalnych danych liczba ofiar ze strony Niemiec w naszym raporcie ustalono na 5 milionów 219 tysięcy osób. Z tego 21% stanowiły dzieci do 10 roku życia. Co trzeba, drodzy Państwo, podkreślić też z naszego raportu wynika, że w czasie wojny nie urodziło się 1 milion dzieci. Z uwagi na niemiecką politykę depopulacyjną, zachęcanie do aborcji czy w ogóle politykę, której celem było odwodzenie Polek od odrodzenia dzieci. Polska potrzebowała 33 lat, aby odbudować potencjał demograficzny. Przed wojną Polska liczyła 35 milionów 100 tysięcy mieszkańców, obywateli. Jak Państwu powiedziałem wcześniej, ponad 11 milionów ubyło w wyniku wojny, czyli 1/3. Dopiero w 1978 roku, czyli 33 lata po zakończeniu wojny, Polska odbudowała potencjał demograficzny sprzed wojny. ekonomiczna wycena strat ludzkich. Tutaj wielkie dyskusje, jak wycenić życie ludzkie, jakie przyjąć kryteria. I tutaj nasi ekonomiści, profesorowie z Łodzi, profesor Baranowski, profesor Schautenger przyjęli taką uniwersalną koncepcję wyceny strat ludzkich jako element utraconego PKB, które dany człowiek wytworzyłby, gdyby żył i pracował. I poprzez analizę danych statystycznych dotyczących wieku, ilości zatrudnionych osób, nasi ekonomiści wyliczyli, że ta utracona wartość życia ludzkiego jako element PKB to jest około 800 tysięcy złotych, to jest 200 tysięcy dolarów. I taką wartość żeśmy następnie przemnożyli przez liczbę utraconych osób. Więc drodzy Państwo, przyjrzyjcie się tej kwocie 200 tysięcy dolarów za wycenę życia ludzkiego jako utraconą wartość PKB, to przyjmiemy chyba wszyscy, że to nie jest wysoka wartość, biorąc pod uwagę, ile powiedzmy towarzystwa ubezpieczeniowe na świecie wypłacają za śmierć człowieka, prawda? Można powiedzieć, że to jest kwota stosunkowo niewielka, ale to jest kwota, która jest bardzo rzetelnie wyliczona i myślę, że jest to pewne bardzo obiektywne kryterium. Oczywiście musimy również tutaj uwzględnić właśnie kwestię, że zarówno zginęli mężczyźni, kobiety, ta liczba osób, 5 milionów 200 tysięcy osób daje nam kwotę 4 bilionów 300 miliardów złotych. Czyli to jest kwota wartości utraconego PKB. Gdyby ci ludzie żyli, gdyby mogli pracować, to taką wartość dla polskiego PKB by wnieśli. Oczywiście musimy też pamiętać o tym, że jak powiedziałem wcześniej, że były osoby dotknięte uszkodzeniami ciała oraz poważnymi chorobami fizycznymi i tutaj również to uwzględniamy, jak również kwestie zrabowanych dzieci i pracowników przymusowych, to daje nam dodatkową kwotę 497 miliardów złotych. Straty materialne. Tutaj cały zespół rzeczoznawców, prawie 10 osób, analizowało wszystkie dostępne dane statystyczne, które były wytworzone po II wojnie światowej i tutaj żeśmy analizowali następujące obszary. Straty w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych, częściach budynków w miastach, budynkach mieszkalnych, gospodarczych na wsiach, obiekty zabytkowe i sakralne, czyli tutaj mamy kościoły, wszystkim kościoły, obiekty zabytkowe, lasy, straty w lasach, straty w obiektach inżynierskich, mieniu ruchomym, transporcie kolejowym, drogowym, wodnym, energetyce, przemyśle, rzemiośle, straty w rolnictwie, straty wynikające z faktu niemożności zaboru budynków i niemożności ich wynajmu, tych budynków, które były zabrane przez Niemców. Następnie straty Wojska Polskiego i straty w budynkach nieujętych w pozostałych grupach daje nam kwotę prawie 800 miliardów złotych. Utrata dóbr kultury i dzieł sztuki to był najtrudniejszy, drodzy Państwo, rozdział do analizy i wyceny, ponieważ po prostu rabunek, który był do ziemi polskiej, był rabunkiem po prostu systemowym. Dość powiedzieć, że z samej Warszawy Niemcy wywieźli 50 tysięcy wagonów dóbr kultury, dzieł sztuki, rabując zarówno mieszkania prywatne, jak i muzea, biblioteki. Często nie ma inwentarzy tych zrabowanych dóbr. Ostatnio dowiedziałem się, spotykając się z jednym z mieszkańców Jasła, że również Jasło przed wysadzeniem zostało w całości obrabowane, gdzie wywieziono ponad 100 pociągów z wagonami, z dobrami z zniszczonego później Jasła. No i ten systemowy rabunek dotyczył praktycznie każdego polskiego miasta, każdej polskiej wioski, więc tu była pewnego rodzaju trudność z ustaleniem całości tych strat, ale nasz profesor Kłusek wyliczył te straty na prawie 19 miliardów 310 milionów złotych i są to, powiedziałem, straty liczone w sposób bardzo konserwatywny. Przyjmując, że na przykład cena obrazu, która przed wojną załóżmy kosztowała 200 zł, to waloryzujemy tą cenę według współczesnej waluty, wychodzi jakaś kwota. Natomiast, drodzy Państwo, jakby wszyscy wiemy, że wartość dóbr kultury czy dzieł sztuki ustala rynek, prawda? Wiemy dzisiaj, ile kosztują obrazy chociażby Kandyńskiego czy wielu innych znanych malarzy polskich czy zagranicznych. To są często miliony dolarów, prawda? Bo to rynek tą wartość ustala, więc to jest na pewno liczba bardzo zaniżona. Najbardziej znane oczywiście dzieło skradzione to jest portret młodzieńca Rafael Santi, zburzony pomnik Fryderyka Chopina, zdjęcia, które muszą właśnie też bardzo szokować, to jest wnętrze Zamku Królewskiego w Warszawie po bombardowaniach w 1939 roku, tak wyglądało zdjęcie naszego Zamku Królewskiego, a drodzy Państwo, po prawej stronie jest zdjęcie popiołów zespalonych przez oddziały niemieckie zbiorów archiwum aknowych. Praktycznie można powiedzieć, że prawie 100% archiwów zostało spalonych i zniszczonych. Czyli całe to dziedzictwo kulturowe, kulturalne, które gromadziła Rzeczpospolita i pokolenia przez lata, zostało w ciągu tych kilku lat w całości wygumkowane. Straty w bankowościach, ubezpieczeniach to jest coś, o czym często się nie pamięta i zapomina, że Niemcy zrabowali cały system bankowy, drodzy Państwo. To, co wasi dziadkowie mieli w bankach, zostało zrabowane. Mówię tu o zasobach finansowych, gotówce, złocie, papierach wartościowych, ale również oszczędności Polaków czy państwa polskiego, które były w bankach publicznych. Czyli to wszystko, co jest gromadzone w systemie bankowym, po prostu było zrabowane. Ustaliliśmy, co jest, drodzy Państwo, ciekawe, numery kont bankowych w Deutsche Banku, gdzie wiele z tych zasobów bankowych zostało przewiezionych. Także dysponujemy w naszym raporcie wiedzą, gdzie ten rabunek finalnie się zakończył. Straty w bankowości tu przeliczyliśmy na 89 miliardów 321 milionów złotych. Czyli to jest ten rabunek systemowy polskiego systemu bankowego. Też trzeba pamiętać o stratach w ubezpieczeniach. Również były kasy kredytowe, kasy ubezpieczeniowe i tutaj również ten rabunek wyceniliśmy na 34 miliardy 804 miliony złotych. Straty Skarbu Państwa. No, państwo, jak wiemy, ma też swój majątek i ten majątek tutaj wyceniliśmy na 492 miliardy złotych. I tu istotnym elementem, drodzy Państwo, strat są roszczenia z tytułu, czy też straty, które wynikają z działalności Emission Bank in Poland. To był tak zwany bank emisyjny w Polsce. Oczywiście on z Polską nie ma nic wspólnego, który emitował, powiedzmy, sztuczną walutę w czasach okupacji i ta waluta służyła do, można powiedzieć, eksploatacji polskiej gospodarki, społeczeństwa, rolnictwa, gdzie Niemcy za usługi dla wojska, przede wszystkim dla administracji niemieckiej, płacili tą walutą za różnego rodzaju towary czy usługi, najczęściej rolne. Szacunki strat PKB. Spójrzcie Państwo na tą analizę, to z kolei nasi makroekonomiści spojrzeli na ten konflikt jakby globalnie i ta czerwona linia to jest 1939 rok, jak Polska mogłaby się rozwijać, gdyby nie było wojny. Czyli zwróćcie Państwo uwagę, gdzie potencjalnie przyjmując jakiś tam niewysoki rozwój, powiedzmy 2-3% rocznie, gdzie Polska by była, a gdzieś się znalazła w 1945 roku. I sama wojna doprowadziła do utraty 50% PKB kraju, więc w 1945 roku widzimy, z jakiego momentu Polacy musieli odbudowywać zniszczony kraj, ale oczywiście musimy też pamiętać, że wojna wepchnęła Polskę w system komunistyczny, prawda, który również eksploatował państwo, gospodarkę i społeczeństwo. Rosja przecież narzuciła niekorzystne umowy, chociażby umowy węglowe, gdzie eksploatowano polską gospodarkę, przez nie górnictwo, ale też przemysł. Kolejny problem, przed którym stanęliśmy, drodzy Państwo, to jest waloryzacja strat współcześnie. Jaką przyjąć kwestię metody waloryzacji strat? No bo przeniesienie, drodzy Państwo, załóżmy wartości tego stolika zniszczonego przed wojną i przełożenie jego wartości w czasie na dzień współczesny, no musi się wiązać jakąś formułą waloryzacji strat. I tutaj, drodzy Państwo, mamy co najmniej 6 różnych metod waloryzacji strat. Najbardziej znaną jest waloryzacja według inflacji dolara. I zwróćcie Państwo, to jest ta kwota 6 bilionów złotych, to jest tą kwota, którą myśmy przyjęli, ale też są metody waloryzacji na przykład ceną złota. I tutaj już, jeżeli byśmy przyjęli tą waloryzację tych strat wojennych metodą złota, to dałoby już 16 bilionów złotych, ale również kosztem utrzymania, średnim wynagrodzeniem, PKB per capita czy PKB. Więc widzimy, drodzy Państwo, że moglibyśmy nawet przyjmując według makroekonomicznych tu metod, przyjąć, że ta kwota mogła być 10-krotnie wyższa. Więc drodzy Państwo, zwróćcie Państwo uwagę, że ta kwota 6 bilionów złotych, którą wyceniliśmy na koniec 2021 roku, roku jest kwotą, powiedziałbym, bardzo konserwatywną, jak używają takiego sformułowania ekonomiści, a i tak spotyka się często z komentarzami, że no skąd w ogóle ta kwota jest, dlaczego jest taka wysoka i w ogóle jak myśmy to wyliczyli, prawda? Ale jak teraz państwo zwrócił uwagę, jaką przyjęto wartość życia, czy wartość jakby wycenę życia z uwagi na utracony PKB, jakie mamy możliwości też metod waloryzacji, więc ta kwota, którą przyjęliśmy, jest na kwotą bardzo, bardzo konserwatywną. Wartość strat zadanych w Polsce przez Niemcy, drodzy państwo, wyceniamy według naszego raportu na koniec 2021 roku na 6 bilionów 220 miliardów 609 milionów złotych. To jest kwota 1 bilion 532 miliardy 180 milionów złotych. Tak, drodzy państwo, tak dla wyobrażenia to jest kwota, która stanowi jakieś 30% PKB Niemiec. No i około 10 budżetów Polski. Drodzy państwo, kolejny problem to jest brak drogi sądowej dla ofiar. Otóż miliony polskich obywateli, zarówno tych poszkodowanych w czasie wojny, ale też później, które utraciły majątek, zdrowie, życie, one nie uzyskały nigdy odszkodowań. Również nie było żadnej drogi sądowej dla tych ofiar. Niemieckie ustawodawstwo było dyskryminacyjne wobec tych ofiar. Niemieckie przepisy przewidywały, że tylko ofiary prześladowań religijnych, politycznych mogą dochodzić do odszkodowania w niemieckich sądach, natomiast ofiary według kwestii narodowościowych takiego prawa nie miały i sądy niemieckie odrzucały pozwy do lat 70., twierdząc, że te kwestie powinny być zawarte w umowie międzynarodowej, a po latach 70. odrzucały już te umowy, twierdząc, że to już jest za późno. I do dzisiaj można powiedzieć, że obywatele polscy nie mają i nie mieli żadnej możliwości dochodzenia drogi sądowej. Co jest istotne, Niemcy do dzisiaj kryją się za immunitetem jurysdykcyjnym, twierdząc, że nie można ich pozwać w Polsce, w Serbii, we Włoszech czy Grecji, dlatego że nie można innego państwa pozwać przed sąd w danym kraju. Wiemy, że w Trybunały Konstytucyjne we Włoszech czy w Grecji dały taką możliwość i obywatele tych krajów występują z takimi roszczeniami, co jest ważne, drodzy państwo, 10 maja na skutek naszego wniosku posłów Prawa i Sprawiedliwości będzie się tą kwestią zajmował. Jeśli potencjalnie Trybunał uzna, że istnieje możliwość pozwania państwa niemieckiego i firm niemieckich przed polskimi sądami z tytułu zbrodni wojennych, to może otworzyć falę pozwów poszkodowanych osób fizycznych, spadkobierców, ale również organizacji osób prawnych, podmiotów, miast, wiosek, gdzie dochodziło do zbrodni wojennych. Tym raportem, drodzy państwo, mówimy dziś dość przemilczeniu, przedawnieniu, zapomnieniu, ponieważ no, polityka niemiecka, cała koncepcja, doktryna niemiecka właśnie polegała na tym, żeby cały czas spychać sprawę z agendy międzynarodowej, żeby wymierały kolejne pokolenia osób, które pamiętają kwestie II wojny światowej, wymierały osoby uprawnione do chodzenia roszczeń i to była, można powiedzieć, doktryna niemiecka od kanclerza Brandta po kanclerza Kohla. Gdy wczoraj to powiedziałem niemieckim parlamentarzystom, to co mówię dzisiaj państwu, to spotkało się to z wielkim oburzeniem jednego z posłów SPD, który mówił, że przecież Brandt tyle zrobił dla pojednania polsko-niemieckiego, bo uklęknął przed pomnikiem, prawda? No więc to jest dosyć, powiedziałbym, niewielka cena uklęknięcia przed pomnikiem za brak zapłaty odszkodowania za te wszystkie rzeczy, o których dzisiaj mówimy. Ale to pokazuje, drodzy państwo, mentalność jakby niemiecką i podejście do naszych strat. Również w tych rozmowach, no, mogę powiedzieć, że trochę się wyśmiewałem z moich kolegów niemieckich, mówiąc, że oni dzisiaj prowadzą rozmowy z krajami afrykańskimi. W świetle fleszy niemieckie minister kultury czy spraw zagranicznych jadą do Nigerii, zwracają brązy z Beninu, prawda, chwalą się, jakim są krajem, prawda, praworządnym, przestrzegającym praworządności, ponieważ przepraszają kraje afrykańskie za kolonializm. To oczywiście jest właściwe i potrzebne, tak, bo kraje kolonialne powinny się rozliczyć z kolonializmu, przeprosić i zapłacić odszkodowania. No ale jak to się, drodzy państwo, ma do kwestii związanych z tym, że Polska jako największy sąsiad, partner handlowy, gospodarczy, polityczny nie może się doprosić do w ogóle do jakichkolwiek rozmów na temat odszkodowań, reparacji czy skutecznej restytucji mienia. Dlatego, drodzy państwo, konsekwentnie prowadzimy nasze działania na forum międzynarodowym. Chcę powiedzieć, że kolportujemy również taki raport w wersji angielskiej. Również na inne języki będziemy go tłumaczyć, na niemiecki, hiszpański, włoski i wiele, wiele innych języków. Będziemy kolportować go po świecie, oczywiście informując o niemieckich zbrodniach wojennych i o tym, że Niemcy nie chcą się z tego rozliczyć. I myślę, że im prędzej Niemcy zrozumieją, że tematu pod dywan nie zamiotą, tym lepiej dla nich, ponieważ każdy tydzień, każdy miesiąc, każdy rok naszych działań będzie przypominał te niemieckie zbrodnie wojenne, ale naszym celem, drodzy Państwo, jest doprowadzenie do tak zwanej punktu zwrotnego w Niemczech i nowego spojrzenia i rewizji historii II wojny światowej. Dziękuję, drodzy Państwo. Zapraszam też do śledzenia strony w internecie reparationsforpoland.com i na Twitterze PL Reparations, tam są w języku angielskim publikowane informacje historyczne, statystyczne, ale również bieżące dotyczące kwestii reparacji wojennych. Dziękuję bardzo.
To teraz krótka seria. Tak, dziękuję za brawa, bo się bardzo, bardzo należą. Gigantyczna praca, naprawdę imponująca. Na jakim etapie, panie ministrze, zacznę od pana, nie odpocznie pan przez chwilkę jeszcze, dobrze? Formalno-polityczno-prawnym jesteśmy, bo mamy ten raport, o którym pan powiedział, za chwilkę minie rok, później jest też uchwała sejmowa. Jak wygląda sprawa dzisiaj, bo oprócz tego, że mamy spory w kraju cały czas, czy te reparacje rzeczywiście są formalno-prawne, uzasadnione czy nie, na jakim etapie jesteśmy przekonywania, nie wiem jakiego słowa teraz użyć, partnerów naszych zza zachodniej granicy?
No to jest pewien proces, ponieważ Niemcy wyczyścili swoją pamięć historyczną i absolutnie nie widzą woli, potrzeby rozmowy, ponieważ oni w ich przekonaniu sprawa jest w ogóle zamknięta, a gdy mówimy o tym, że jednak nie zamknięta, mówią, że Polska się zrzekła reparacji. No taka jest jakby ich argumentacja. Więc można powiedzieć, trochę udają Greka, oczywiście przepraszając Greków, tak? Można powiedzieć, że zamykają uszy, oczy, nie chcąc o tym widzieć i słyszeć. Ale drodzy Państwo, ja myślę, że to jest pewien proces. My prowadzimy aktywne działania na forum międzynarodowym. Nie tak dawno wysłaliśmy listy do wszystkich kongresmenów amerykańskich, senatorów i tu liczymy na współpracę z Kongresem i Senatem Amerykańskim. Również osobiście odbyłem rozmowy w Departamencie Stanu z zastępcą sekretarza Blinkena. O tym rozmawialiśmy. Prowadzimy również spotkania i rozmowy z Grekami. Byłem również osobiście w Atenach, w Rzymie, w Belgradzie, więc budujemy, można powiedzieć, szerszą koalicję na różnych poziomach politycznym, dyplomatycznym, ale również pracy prawniczej i historycznej. Przed nami pewne wydarzenia o charakterze naukowym, eksperckim, które moim zdaniem dadzą też podstawę do działań międzynarodowych. Również w Radzie Europy przygotowałem projekt rezolucji w tej sprawie. Ale myślę, że kluczem oczywiście jest kwestia samych Niemiec, przekonania samych Niemców, żeby zrewidowali swoją historię, podejście do II wojny światowej. I tutaj również myślę, że bardzo ważna będzie potencjalna uchwała Rady Ministrów. Wnioskowałem o to, żeby Rada Ministrów podjęła uchwałę, w której stwierdzi, że kwestia odszkodowań i reparacji nigdy nie była zamknięta w relacjach polsko-niemieckich i Polska się nigdy nie zrzekła ani w czasie PRL-u, ani w czasie po PRL-u, co by oznaczało, że taka decyzja uchwały Rady Ministrów przekreślałaby, drodzy Państwo, czy zamykała te wszystkie nieszczęsne dywagacje o rzekomym zrzeczeniu się reparacji w 1953 roku przez rzekomy rząd Bieruta, co oczywiście, jak wiemy, nie jest prawdą, i przerzucałoby kwestię dowodu na państwo niemieckie. No to oni musieli pokazać tą uchwałę, której po prostu nie ma, tak? Nie ma żadnej uchwały rządu Bieruta. Więc to moim zdaniem dawałoby potencjalnie nowe pole do działań dyplomatycznych i politycznych, ale również myślę niezwykle ważny będzie potencjalny wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który jeśli byłby taki jak we Włoszech czy w Grecji, to dałby zupełnie nową dynamikę do tej sprawy. Majątek niemiecki jest w Polsce wielki. Myślę, że roszczenia polskie wobec Niemiec również są wielkie. Jeśli zaczną zapadać wyroki wobec osób cywilnych, osób fizycznych, to widzę absolutnie możliwość, ażeby egzekucje były prowadzone wobec niemieckich firm, czy też państwa niemieckiego w Polsce. Tak jak się to dzieje, na przykład działo się to we Włoszech.
Ja tylko dodam, że dzisiaj pan minister, będąc gościem TVP Info, powiedział, że ten dokument, o którym mówimy, o tym dokumencie uchwała, która trafił do Rady Ministrów, to jest dokument milowy, który ma zamknąć dyskusję, jak rozumiem, raz na zawsze, i kolejny przyszły rząd też będzie zobowiązany, tak, o te reparacje walczyć.
No tak, no to jest, myślę, taki ważny element w tej dla tej sprawy, dlatego że przez lata dziesiątki prawników, historyków, polityków mówiło o uchwale Bieruta, prawda? O rzekomej uchwale Bieruta, tylko nikt jej nie widział tej uchwały Bieruta, na tym polega problem, prawda? Nie ma takiego dokumentu, który w sposób skuteczny wszedłby do systemu prawnego, by był opublikowany w Dzienniku Polskim czy Monitorze Polskim. Jeśli Rada Ministrów taką uchwałę podejmie, czyli po pierwsze stwierdzi, że sprawa reparacji nigdy nie była zamknięta, a po drugie Polska się nigdy nie zrzekła i to będzie podstawą do kolejnych działań państwa polskiego wobec Niemiec, to dzisiaj na stronie niemieckiej będzie spoczywał ciężar udowodnienia, że się Polska zrzekła, tak? Czyli pokazania tego dokumentu, czy też pokazania innych dokumentów, na podstawie których twierdzą, że sprawa jest zamknięta. Myślę, że będą mieli z tym wielki problem, no bo takich dokumentów po prostu nie ma. Więc myślę, że ta sprawa wejdzie w nowy etap. To da moim zdaniem nam podstawę do kolejnych działań międzynarodowych, również na polu Unii Europejskiej, gdzie, jak uważam, kwestia no właśnie niewywiązywania się Niemiec z podstawowych jakby reguł prawa międzynarodowego, no właśnie kwestii zadośćuczynienia, odszkodowania dla ofiar, po prostu nie jest realizowana, więc trzeba na to patrzeć i pod kątem niewywiązywania się z prawa międzynarodowego, ale również naruszania elementarnych reguł praworządności, tak, niezapewniania ofiarom konfliktu wojennego prawa do sądu.
Dziękuję, panie ministrze. Jarosław Stelin, panie ministrze, jednym ze skutków okupacji niemieckiej był rabunek dzieł sztuki. Nie mówię o tym, co Niemcy zburzyli, bo to jest już bezpowrotnie w sumie nie do odzyskania, ale część dzieł sztuki wydaje się, że w tych relacjach, no mimo wszystko po tylu latach jesteśmy zdolni je odzyskać. Tymczasem w jednym z wywiadów pan ujawnił, że przez te lata, już wiele dekad, uzyskaliśmy około 500, tak dobrze?
Ostatnich 7 latach.
Siedmiu latach, około 500 tylko zaledwie dzieł sztuki, a w rękach niemieckich cały czas pozostaje około 500 000. No to jest skala nie do wyobrażenia. Się przygotowałem.
Doprecyzujmy, panie redaktorze. Zaraz po wojnie polscy specjaliści, historycy sztuki szacowali, że z Polski zginęło, nawet dokładnie podawano, 516 tysięcy ruchomych zabytków z terytorium dzisiejszej Polski, w dzisiejszych granicach, bo mamy prawo odzyskiwać dzieła zabytków ruchomych z terenów dzisiejszych granic Rzeczypospolitej, czyli również z Wrocławia, z Olsztyna, ze Szczecina, coś, co zginęło z kolekcji z tamtych miejsc, mamy do tego prawo, żeby to wróciło do tych miejsc. I taki był szacunek właśnie, że ponad 500 000 zabytków ruchomych zaginęło wskutek II wojny światowej. Oczywiście kierunki tego zaginięcia są bardziej skomplikowane. To nie tylko Niemcy, to trofiejne brygady sowieckie, które szły za Armią Czerwoną. No i potem też tak zwany wtórny obrót tymi dziełami sztuki, bo one przecież docierały do różnych miejsc i potem przez te kilkadziesiąt lat albo je przekazywano, albo sprzedawano w różne miejsca, więc trudno dzisiaj powiedzieć, ile z tych dzieł może znajdować się na terenie dzisiejszych Niemiec i Austrii, ile w Rosji, ile w innych krajach wskutek tego wtórnego obrotu.
A procentowo, panie ministrze, może jesteś w stanie procentowo, że jakaś tam część, nie wiem, 3/4 tych dzieł znajduje się dziś w rękach niemieckich, czy nie?
No. To, że z tych prawie 700 dzieł odzyskanych w ostatnich 7 latach ponad 400 odzyskaliśmy z Niemiec, to pokazuje pewną proporcję. Oczywiście są też wnioski restytucyjne w odniesieniu do Rosji, ale Rosja w ogóle ich nie rozpatruje. Rosja przyjęła sobie taką ustawę kilkanaście lat temu, że wszystko, co przybyło z terenów, tak jak oni to definiują, byłej III Rzeszy, w ramach rabunków wówczas czynionych, jest łupem wojennym, który nie podlega zwrotowi. A interpretują tereny III Rzeszy szeroko, również wolne miasto Gdańsk jest przez nich interpretowane jako teren III Rzeszy, aczkolwiek historycy doskonale wiedzą, że wolne miasto Gdańsk stało się terenem wcielonym do III Rzeszy wskutek rozpoczęcia działań wojennych, więc nie powinno być tak traktowane. Ale Rosjanie niestety tak to traktują i jakaś skuteczna możliwość odzyskiwania dzieł zaginionych z polskiego terytorium w Rosji będzie możliwa dopiero po zmianie sytuacji politycznej w Rosji. Tutaj nie mamy co do tego żadnych złudzeń. Ale odzyskujemy dzieła, no na przykład ostatnio piękny manuskrypt XV-wieczny z Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, odnaleziony w antykwariacie w Nowym Jorku. albo obrazy Dirka Bouwsa, które pochodziły z Muzeum Narodowego w Poznaniu, niedawno zwrócone z muzeum w Hiszpanii. Więc to są bardzo różne kierunki, ale oczywiście no, wiadomo, że rabunek był pierwotny niemiecko-sowiecki. Armia amerykańska też oczywiście zdobywała część terytorium Niemiec i żołnierze mogli różne rzeczy pobrać z tych kolekcji, które na przykład Niemcy chowali na swoim terytorium, a wywożone były ze wschodu, również z Polski. Więc to są bardzo skomplikowane procesy, ale my staramy się w pełni dokumentować to, co utraciliśmy. Mamy dobrze udokumentowanych prawie 66 tysięcy rekordów, czyli takich dzieł, co do których mamy stuprocentową dokumentację przygotowaną i w razie, gdy jakieś z tych dzieł odnajdujemy, to możemy natychmiast tę dokumentację położyć na stole i udowodnić obecnemu właścicielowi, że to jest dzieło zrabowane z Polski i powinno do Polski wrócić. Dlaczego 66 tysięcy, a w stosunku do tego 500 000? Dlatego, że bardzo wiele kolekcji przedwojennych w Polsce nie miało katalogów, nie miało zdjęć. To bardzo, bardzo trudno udokumentować proweniencję każdego konkretnego dzieła. Natomiast dzięki temu właśnie, że robimy to systemowo, systematycznie poprzez specjalny, wyspecjalizowany Departament Strat Wojennych i Restytucji Dóbr Kultury w Ministerstwie, ten proces przyspiesza, bo jeszcze przed 7 laty tylu dzieł w ciągu jednego roku, jak w ostatnich 7 latach, nie udało się odzyskiwać i on będzie przyspieszał również z powodów obiektywnych, ponieważ w dobie cyfryzacji bardzo często nasi specjaliści z departamentu są w stanie no, praktycznie prawie każdą ważną aukcję gdzieś na świecie przeprowadzaną dzieł sztuki śledzić i sprawdzać natychmiast z naszymi danymi, czy tam się nie pojawia jakieś dzieło, które powinno do Polski wrócić. Muzea czy inne instytucje kultury bardzo często lubią się już w cyfrze, w przestrzeni cyfrowej pochwalić, co posiadają nie tylko na wystawach stałych, które są powszechnie dostępne i można je oglądać, ale w magazynach. Większość muzeów, ponad 90% swoich dzieł trzyma w magazynach i bardzo często się lubią już tym pochwalić. Mamy współpracę ze służbami międzynarodowymi, z Interpolem, ze służbami na przykład amerykańskimi czy włoskimi, o charakterze, no można powiedzieć, śledczo-policyjnym w tej sprawie. Mamy też informatorów, bardzo dużo jest pasjonatów, którzy lubią takie rzeczy śledzić, poszukiwać. Sygnaliści, możemy ich nazwać sygnalistami, którzy wiedzą, do kogo się zwrócić, kiedy podejrzewają, że coś ciekawego odnaleźli, co może z Polski pochodzić, więc ten proces przyspiesza i myślę, że efekty będą z roku na rok coraz lepsze. No ale ta skala również, którą pan minister opisał i co ja sygnalizuję, ponad 500 000 dzieł sztuki, 700 odzyskanych w ostatnich latach, pokazuje, że to jest praca jeszcze na pokolenia niestety.
Jeszcze krótko dopytam, jak Niemcy ustosunkowują się do tych zgłoszeń, o których pan teraz mówi? Przyjmują to w ogóle do wiadomości? Są otwarci na rozmowę?
Robi na nich wrażenie stuprocentowy dowód, że dzieło pochodzi z Polski, jest skradzione i dlatego te 400 parę dzieł w ostatnich latach udało się odzyskać. I to nie trzeba rozmawiać z państwem niemieckim. Wystarczy porozmawiać z instytucją, która to dzieło dzisiaj posiada. Czy muzeum, czy jakaś instytucja, czy kościół na przykład w Niemczech, czy nawet osoba prywatna. I to się udaje. Nie zawsze jest to łatwe. Trzeba cierpliwości, trzeba rozmów, trzeba negocjacji. Ten skandal, który w ostatnich kilku miesiącach poznaliśmy z tym obrazem skradzionym, to już zresztą strata powojenna, grubo powojenna z lat 80. Skradziony po prostu bezczelnie obraz z Muzeum Narodowego w Warszawie, który się odnalazł na aukcji w Niemczech. Tak? Tak, ten obraz Kandyńskiego pokazuje, że są też problemy. Właścicielka po prostu niemiecka tego obrazu, mimo że aukcja nie wyszła, mimo że została cofnięta, mimo że obraz nie został skutecznie sprzedany, choć sprzedany formalnie został, ale nie został przekazany nowemu nabywcy i tutaj się ten proces zatrzymał, no nie chce się otworzyć na to, że powinna ten obraz zwrócić, mimo że tak naprawdę no, z punktu widzenia takiego potocznego jest zwykłym paserem, bo próbuje handlować skradzionym dziełem. I tutaj też mamy pewien problem prawny w państwie niemieckim polegający na tym, że oni mają takie ustawodawstwo, które mówi, że jeśli ktoś nabył jakieś dzieło w dobrej wierze, to po 30 latach, nawet jeśli się okaże, że to dzieło jest, pochodzi z niepewnego źródła albo wręcz jest skradzione, albo jest efektem rabunku, to po 30 latach można już spokojnie czuć się właścicielem tego dzieła i można nim handlować. Czyli krótko mówiąc, tak trochę w uproszczeniu, ukradłeś, schowasz do piwnicy na 30 lat, po 30 latach wystawiasz i mówisz, że to już jest moje, możesz z tym spokojnie handlować. Nawet Niemcy dostrzegli, że jest pewien problem z tym związany, bo w tej umowie koalicyjnej tego nowego rządu, który jest obecnie, można powiedzieć centrolewicowego, czyli SPD, FDP, Zieloni, oni sami uznali, że to prawo trzeba zmienić, ale póki co go nie zmienili. Cały czas to prawo w Niemczech obowiązuje.
Andrzej Mularczyk.
Tak, tak. To rzeczywiście to, co właśnie tu wspomniał pan minister. Drodzy Państwo, że rzeczy zrabowane podczas wojny z Polski, to tak jak powiedziałem, to były setki, tysiące wagonów dóbr kultury, które dzisiaj są w niemieckich domach, muzeach, magazynach, pałacach, dworach. Oni po prostu musieliby je ściągnąć z tych ścian, bo one tam wiszą, i przywieźć do Polski, tak? No ale zakładam, że wtedy w co drugim domu niemieckim byłyby puste ramy czy miejsca ściągniętych obrazów. Więc jakby ja apeluję do Niemców czy do niemieckich ministrów, żeby również, tak jak jeżdżą do Nigerii, do innych krajów afrykańskich, żeby również do Polski przyjeżdżali i te obrazy zwrócili. No tylko, że to mogło być bardzo bolesne dla niemieckiego społeczeństwa, by się okazało, że w co drugim niemieckim domu takie obrazy wiszą. Więc drodzy Państwo, no przed nami pewien proces pracowania nad Niemcami, ale też nad opinią międzynarodową na świecie, przywrócenia właściwych proporcji postrzegania historii II wojny światowej. To jest niezwykle ważny proces, który rozpoczęliśmy. Po prostu musimy Niemców nauczyć ich własnej historii, bo oni o niej zapomnieli, nie chcą o niej pamiętać. Ale również, drodzy Państwo, to jest no, informacja, która powinna iść w świat, prawda, do Stanów Zjednoczonych, do krajów europejskich, krajów afrykańskich, krajów azjatyckich, jak wyglądała II wojna światowa, drodzy Państwo. I że Niemcy się z tego nie chcą rozliczyć. Bo, drodzy Państwo, to, że dzisiaj Niemcy robią pewne gesty pod adresem krajów afrykańskich, Namibia, Rwanda czy Nigeria, no oczywiście to wynika po prostu z tego, że oni tam chcą interesy robić, prawda? W tych krajach są po prostu surowce mineralne i te gesty wykonują po to, żeby wejść w te rynki, po prostu to jest oczywiste, prawda? W Polsce nie widzą na razie potrzeby, ażeby takie gesty wobec Polaków w Polsce wykonywać. Ale jestem przekonany, że ta nasza determinacja naszego rządu, pana premiera, pana prezydenta, pana ministra spraw zagranicznych, który też wczoraj o tym mówił w expose, no ona przyniesie efekt, tylko to po prostu to wymaga czasu. I myślę, że jeżeli będziemy tu konsekwentni przez najbliższe tygodnie, miesiące i lata, to również doczekamy się takiej sytuacji, kiedy niemiecka minister kultury, niemiecka minister spraw zagranicznych będą przyjeżdżały do Warszawy i oddawały nam te skradzione obrazy, rzeźby, czy książki, czy publikacje. No i taki, drodzy Państwo, jest nasz cel.
Szanowni Państwo, za sekundeczkę przepraszam, bo przybyło do nas po cichutku niepostrzeżenie pani ambasador, pani Anders. Kłaniamy się, witamy serdecznie, przywitamy brawami. Dziękuję, że jest pani z nami. Jarosław Selin, to jakie polityczne warunki muszą być spełnione, żeby Niemcy rzeczywiście uznały po pierwsze swoją jakąś tam winę, a po drugie chciały rzeczywiście w jakiejś chociaż części przyznać nam rację i część tych dzieł sztuki zwrócić nam?
Znaczy, ja bardzo taką dystynkcję chciałem jednak poczynić, bo zgodziłem się do udziału w panelu dyskusyjnym reparacje wojenne w XX wieku, ale jednak odróżnić reparacje, o których mówił obszernie pan minister i wykonał potężną pracę razem z Instytutem Strat Wojennych i wreszcie mamy profesjonalny dokument, trzytomowy na stole położony, co do którego merytoryczności nikt nie zgłasza jakichś istotnych zastrzeżeń. Wszyscy właściwie przyznali, że ten dokument jest no, właściwie niepodlegający dyskusji, on jest prawdziwy i to jest siła tego dokumentu i zaczynamy pewien proces polityczny jako państwo polskie załatwienia tej sprawy, reparacji wojennych z państwem niemieckim, bo ta sprawa załatwiona po II wojnie światowej nie jest. od restytucji dóbr kultury, bo restytucja dóbr kultury się dzieje. Ona się dzieje od wielu lat, dzieje się również w ostatnich latach i tak jak mówiłem, przynosi pewne efekty i przyspiesza. To są trochę dwie różne rzeczy oparte na, też na innym prawodawstwie, bo jeśli chodzi o restytucję dóbr kultury, to mamy zarówno prawodawstwo krajowe, jak i prawodawstwo międzynarodowe uznawane na przykład w Unii Europejskiej poprzez specjalne dyrektywy, które dają nam instrumentarium do odzyskiwania tych dzieł. Reparacje to jest nowy temat, który się na agendzie pojawił, wreszcie się pojawił, aczkolwiek uchwała sejmowa była już w 2004 roku, panie ministrze, jeśli sobie dobrze przypomniałem.
Tak jest, w 2004, a później... No i...
A potem milczenie, nic się w tej sprawie nie działo, nasz rząd podjął ten trud, pan minister podjął ten trud i wreszcie mamy podstawę do upominania się o to. I tu trzeba walczyć na wielu frontach, nie tylko tych, o których pan minister powiedział, właśnie uświadamiając Niemcom, że w relacjach z bardzo ważnym dla nich sąsiadem, jakim jest Polska, którego znaczenie rośnie, obiektywnie rośnie, pod każdym względem, ekonomicznym, znaczenia politycznego, geopolitycznego, że warto tę sprawę prędzej czy później załatwić, bo nawet w interesie Niemiec nie będzie niezałatwienie tej sprawy. Prędzej czy później do tego dojrzeją, nad tym trzeba pracować. Trzeba uświadamiać też inne ważne instytucje międzynarodowe w tej sprawie, bo jest bardzo dużo ignorancji, jeśli chodzi o wiedzę na temat tego, jak wyglądała okupacja i właśnie rabunek ziem polskich w czasie II wojny światowej. Ale szanowni państwo, ja teraz się zamienię trochę nie w urzędnika, tylko w polityka. Stawiam jeszcze inną tezę. Trzeba tu uświadamiania wewnętrznego tej potrzeby, bo wcale nie jest takie oczywiste, i tu postawię tezę polityczną, wcale nie jest takie oczywiste, że wszystkie środowiska polityczne w Polsce są na ten temat wrażliwe. Stawiam tezę, że między innymi od wyniku wyborów jesiennych będzie zależeć to, czy ten temat będzie konsekwentnie stawiany na agendzie międzynarodowej i w relacjach dwustronnych z Niemcami, czy też będzie głęboko schowany do szuflady. Z różnych powodów, które możemy rozwinąć. Więc to jest walka wielofrontowa, nie tylko w tych relacjach z Niemcami, nie tylko w uświadamianiu opinii międzynarodowej, że ten temat załatwiony nie jest i jest bardzo ważny, z naszego punktu widzenia i z punktu widzenia relacji polsko-niemieckich, ale też jest ważne uświadamianie tej potrzeby oddania tej sprawiedliwości wewnątrz społeczeństwa polskiego, w narodzie polskim, bo nie wszyscy mają taką wrażliwość jak my na ten temat, taką wrażliwość mamy.
No to ja teraz zamienię się w takim razie w dziennikarza w studiu i powiem tak. Opozycja bardzo często mówi, że tak naprawdę to jest temat trochę zastępczy, tak, reparacji i zwrot mienia, polegający na tym, że się robi dużo hałasu, dużo szumu, no elektorat, który jest na to wrażliwy, będzie zmobilizowany, a tak naprawdę możliwości odzyskania są niewielkie. Czyli jak zwykle trochę pomachamy szabelką, efekt będzie żaden.
No, drodzy państwo, no bez rachunku, czyli bez raportu nie można by w ogóle było ruszyć, tak? No bo to wcześniej była, można powiedzieć, rzeczywiście czcza gadanina, prawda? Jeśli nie ma rachunku, no to trudno mówić o skutecznych działaniach. Jest raport, który jest, jak wszyscy chyba stwierdzimy, jest rzetelny, nie do podważenia. Kwota jest bardzo konserwatywna, powiedziałbym minimalistyczna wręcz nawet, prawda? Mogłaby być dziesięciokrotnie wyższa. Ten raport jest położony na stole w ONZ-cie, w Kongresie Amerykańskim, w Departamencie Stanu. Wielu, można powiedzieć, naszych partnerów w Unii Europejskiej, Radzie Europy ma ten raport, bo był kolportowany. Będziemy go teraz kolportować również po kolejnych parlamentach w Unii Europejskiej, w Radzie Europy. Także przed nami również działania, jeśli one nie przyniosą efektu, działania prawne. Bo drodzy państwo, zwróćcie państwo uwagę, że tu szereg roszczeń, które potencjalnie z tego raportu możemy prowadzić, one się nadają do sądu po prostu, tak? No bo załóżmy, jeśli mówią, że nie reparacje, no to przepraszam bardzo, ale dlaczego mamy, że tak powiem, oddawać im te zrabowane zasoby bankowe, prawda? No to była zwykła kradzież, drodzy państwo, prawda? No zwykły rabunek, no przyjechali, okradli banki, wywieźli i zainstalowali to w swoich bankach, prawda? No, ja nie rozumiem, dlaczego oni mają tego nie oddać, prawda? Albo kwestia no, dóbr kultury czy dzieł sztuki. No, drodzy państwo, kwestia zrabowanych dzieci. 200 tysięcy zrabowanych dzieci. Dzisiaj Władimir Putin został skazany przez Międzynarodowy Trybunał Karny, czy został uznany, że powinien być doprowadzany przed Trybunał za kradzież. Udowodniono 16 tysięcy ukraińskich dzieci. Niemcy ukradli 200 tysięcy polskich dzieci. 160 tysięcy tych polskich dzieci zostało Niemcami po prostu. I za to nikt nie odpowiedział. Nawet w procesie norymberskim ta kwestia nie była jakby procedowana jako przedmiot ukarania, ponieważ przyjęto koncepcję, że one były poddane jakby bezpiecznym warunkom na przechowanie. Tak? No, taką między konstrukcję stworzono, z tego co dobrze pamiętam. No, ale nikt za to nikt nie odpowiedział, drodzy państwo, za kradzież dzieci. Mówimy o inwalidach, drodzy państwo. No przecież do dzisiaj żyją inwalidzi wojenni, których osobiście znam, poznałem, osoby bez kończyn, bez wzroku, bez ciężkim inwalidztwem, którym państwo polskie wypłaca świadczenia rentowe. Więc jakby my wszyscy opłacamy niemieckie zbrodnie wojenne popełnione narodzie polskim, drodzy państwo. To jakby nasz ZUS płaci tym biednym, często starszym, schorowanym ludziom i płacił przez dziesiątki, przez dekady świadczenie rentowe, które te osoby poniosły jakby inwalidztwo w wyniku działań wojennych. Oczywiście to już jest pokolenie już nieliczne, jakby odchodzące, ale musimy mieć świadomość, że przez dekady myśmy te koszty ponosili jako państwo, społeczeństwo. A skutkiem, drodzy państwo, tego, no tego, że Niemcy nie zapłaciły odszkodowań i reparacji, jest chociażby to, że są cały czas dysproporcje ekonomiczne między zachodem Europy i wschodem Europy. No ta wielka, gigantyczna migracja zarobkowa Polaków do Islandii, Irlandii, Wielkiej Brytanii, Niemiec. 2 miliony młodych Polaków, drodzy państwo, wyjechało za granicę za chlebem, prawda? Spójrzcie państwo na podlaskie wioski. Tam są sami emeryci i renciści, prawda? Wyludniające się tereny. No ale to jest, drodzy państwo, wynikiem wojny, okupacji komunistycznej i braku odszkodowań, prawda? Więc to nie jest tak, że to było dawno i to jest nieprawda i już zapomnijmy o tym, tylko te skutki mają cały czas na współczesną gospodarkę, nasze życie, demografię. Więc to są absolutnie tematy, które musimy poruszać, uświadamiać też często naszym partnerom zagranicznym, którzy często otwierają oczy w ogóle, o czym mówimy, prawda? Ale w momencie, jeżeli zaprezentujemy te dane i pokażemy skutki ekonomiczne, demograficzne, polityczne, no to wtedy często zmieniają perspektywę, bo drodzy państwo, niestety nasz region, mówię o Europie Środkowo-Wschodniej, niestety się depopuluje, prawda? Widzimy, że wiele regionów po prostu ubywa młodych ludzi. Jak gdy siądziemy gdzieś w samoloty, prawda, tanich linii na wyspy takie czy inne, tam, drodzy państwo, są po prostu całe generacje młodych ludzi, prawda, którzy jadą gdzieś do fabryk w Islandii, w Irlandii, czy we Francji, czy w Niemczech i często wielu z nich tam zostaje, zamiast żyć i pracować w Polsce, prawda? Także to są realne skutki wojny i systemu komunistycznego i to musimy jakby tym ludziom mówić, bo oni często jakby sobie nie uświadamiają, dlaczego jakby pozycja Polski, mimo że oczywiście się rozwijamy dynamicznie i tak dalej, ale cały czas jesteśmy krajem na dorobku goniącym lepiej rozwinięte kraje Europy Zachodniej. Ale drodzy państwo, jeśli sobie uświadomimy, że Niemcy korzystały nie tylko z planu Marshalla, prawda, po wojnie, ale również z tych zrabowanych zasobów, które gdzieś pochowali po sejwach, po szufladach i po strychach i piwnicach i później z nich korzystali, no to te dysproporcje gospodarcze, no, drodzy państwo, stąd właśnie wynikają i to powinna być również nasza argumentacja także do młodych ludzi, o których tu pan minister Sellin wspomniał.
Panie redaktorze, jeżeli jakiś polski polityk chce powiedzieć, że podnoszenie tej kwestii to jest temat zastępczy, to niech to powie nie tak ogólnie, rzucając to w eter, tylko konkretnej polskiej rodzinie, która zna swoją historię, że jest to temat zastępczy. Ja natychmiast zapytam takiego polskiego polityka, dlaczego on uważa, że tematem zastępczym jest to, że ja nie wiem, co to znaczy mieć dziadka, bo obu straciłem, że... Dlaczego spalenie domu rodzinnego mojej mamy, dlatego że Niemcy sobie chcieli w tym miejscu strzelnicę zorganizować i wypędzili rodziców z pięciorgiem małych dzieci w ciągu kilku godzin, bo strzelnicę postanowili sobie zorganizować. Dlaczego to jest dla takiego polskiego polityka temat zastępczy? I myślę, że każdy z nas tutaj siedzących, kto zna historię własnej rodziny, ma prawo takiego polityka o to zapytać, dlaczego on to uważa za temat zastępczy. Myśmy na użytek wieloletniego programu rządowego Niepodległa robili różne ciekawe badania i między innymi zapytaliśmy, o czym rozmawiacie w polskich domach, jeśli w ogóle rozmawiacie o historii. Mając na myśli 1000 lat, jeśli w ogóle rozmawiacie o historii, o czym rozmawiacie? Połowa odpowiedziała, że rozmawia o latach 1939-1945, tylko o tych 6 latach. Dlatego, że jest co opowiadać. Każda rodzina przeżyła jakiś dramat, każda rodzina ma jakieś też fantastyczne historie, o których warto opowiadać, ale przede wszystkim są to dramatyczne historie. I to jest trauma. To jest trauma, która w nas siedzi po dziś dzień. I bez rozwiązania tego problemu również na płaszczyźnie polityczno-wynagrodzeniowej czy wręcz finansowej ta trauma będzie cały czas żywa. To trzeba, te krzywdy po prostu trzeba naprawić.
Ja się z panem, panie ministrze, absolutnie zgadzam, bo sam mam podobne doświadczenia z obu stron, ze strony mamy i taty, jeśli chodzi o te straty wojenne. Natomiast pojawia się argument, że mamy już tyle lat po wojnie, że to jest A, niemożliwe, B, dzisiaj bardzo trudne, jesteśmy wspólnie w jednej Europie, po co się kłócić z tak silnym sąsiadem, partnerem, może lepiej dojść jakoś inaczej do porozumienia. O tym mówię, o tym myślę.
Pan minister mówił o koloniach niemieckich, które były 100 lat temu, a dzisiaj Niemcy się otwierają na to, żeby tam jakieś odszkodowania wypłacać w Namibii, tak? A to nie jest historia aż tak stara.
Również to w przypadku Niemiec mowa o trzech krajach z Afryki, ale ta dyskusja toczy się na przykład również w Holandii, gdzie również premier Rutte ogłosił, że będą upamiętniać ofiary kolonializmu z Wysp Karaibskich, prawda? Również nie tak dawno, chyba dwa dni temu, książę Karol powiedział, że również Wielka Brytania powinna przeprosić i zapłacić reparacje za kolonializm, prawda? Więc widzimy, że ta dyskusja dotyczy czasów znacznie starszych niż II wojna światowa, prawda? I tam jakby społeczeństwa zachodnie uznają, że no jest to właściwe, żeby przeprosić, za to się czynić, za zbrodnie kolonializmu. Więc absolutnie odrzucamy argument, że rozmowa o skutkach II wojny światowej ma być czymś niewłaściwym. No, drodzy Państwo, no jakby porównanie właśnie tych historii, porównanie, że jakby jest ekspiacja Niemiec, zrozumienie Niemców, potrzeba rozmowy o zbrodniach kolonialnych, co oczywiście uznajemy za właściwe, a nie ma ekspiacji i chęci potrzeby rozmowy z Polską, która jest największym, jednym z największych partnerów gospodarczych, handlowych i sąsiadem, nie jest właściwe, no to absolutnie uważamy to po prostu za podwójne standardy i jakąś formę po prostu dyskryminacji naszego narodu, kraju i społeczeństwa, na co absolutnie sobie nie możemy pozwolić. I to mówimy niemieckim politykom. Nie jest im to przyjemnie słuchać. No wychodzą często bardzo z takimi minami no, smutnymi po tych spotkaniach, no, ale to jest, drodzy Państwo, proces, który musi trwać i absolutnie, jeżeli będziemy konsekwentni, on doprowadzi do takiej samej sytuacji, że prędzej czy później do tego stołu usiądziemy. Drodzy Państwo, może też na zakończenie, mi bardzo podobała mi się książka pana profesora Rota, który napisał właśnie publikacji na temat odszkodowań, reparacji. Postarało się to w jakiś sposób spisać i trzeba powiedzieć, że to jest często, drodzy Państwo, traumatyczna praca, bo ona wiąże się po prostu z sięganiem w bardzo tragiczne, smutne czasy, tym procesem też jakby unikania Niemiec, rozliczenia się z tej historii, więc to jest bardzo ciężka, smutna i traumatyczna, że tak powiem, praca dla historyka czy dla prawnika, bo to no nie jest, drodzy Państwo, przyjemne do tego wracać wszystkiego i jakby tym żyć przez kolejne lata. Ale on użył takiego sformułowania, że dopóki jakby Niemcy nie zapłacą odszkodowań, po prostu będą traktowali Polaków jako no niepoważnych, jakby niepoważny naród czy kraj, prawda? Jeśli na zasadzie, jeżeli słowo o tym, że moralna odpowiedzialność tak, ale nie ekonomiczna, no to znaczy, że nie traktują nas jako partnerów, prawda? Dopiero jeżeli doprowadzimy do tego, że usiądziemy przy stole, będziemy konkretnie rozmawiać o odszkodowaniach, o restytucji, o innych kwestiach, wtedy będzie ta równowaga w relacjach polsko-niemieckich. Jeszcze o tym wczoraj mówił pan minister Zbigniew Rau, również podczas swojego exposé.
Pan minister mówi o ekspiacji, ja, ponieważ mam jeszcze 20 minut, włożę na koniec może kij w mrowisko. Czy ta ekspiacja nie zamieni się w innego rodzaju żądania? Pan minister mówi o wyborach. No były dwie panie posłanki z opozycyjnego, że tak powiem, obozu, które wręcz mówiły o reparacjach, które my Polacy powinniśmy zapłacić Niemcom. Jedna się wycofała, przeprosiła. Mam przed sobą taki wpis, polityka AfD, jest to parlamentarzysta, więc nie jest to osoba spoza jakoś tam tego głównego nurtu politycznego. Dokładnie pan Martin Reinhardt, który wczoraj wpisał coś takiego, pokazując dwie mapki. Bo w internecie można znaleźć obszarów niemieckojęzycznych przed wojną, ogromna część, także i terenów Polski po wojnie, już taka minimalna obejmująca Niemcy i Austrię. I ten polityk mówi tak, pisze. Mapa pokazuje wynik milionów wysiedleń, mordów, gwałtów i tak dalej. Była to jedna z największych czystek etnicznych lub ludobójstwo ludzkości. Nie wolno go niczym relatywizować, jak wszystkie tego typu przestępstwa. Zatem spytam obu panów politycznie, czy być może my doczekamy nie to, że procesu reparacji ze strony Niemiec, tylko my Polacy będziemy zmuszeni za jakiś czas, jeśli AfD urośnie w siłę, płacić reparacje Niemcom za te krzywy, których oni doznali.
Chyba trzeba takiemu niemądremu politykowi mówić bardzo konsekwentnie, że jeśli jakieś pretensje, to do przywódcy państwa, którego jego przodkowie wybierali w wyborach demokratycznych, czyli do Hitlera. Bo nie można mieszać sprawców z ofiarami. To oni są sprawcami tego całego nieszczęścia, również nieszczęścia własnego narodu. Ale to była ich decyzja, że takie sobie przywództwo wybrali, taką partię do władzy wynieśli z takimi planami agresywnymi, ludobójczymi i imperialnymi i ponoszą tego konsekwencje. Pretensje niech mają do samych siebie, a z innymi, którym krzywdę wyrządzili, mają obowiązek się rozliczyć.
Można jeszcze dwa słowa dodam, bo oczywiście ta dyskusja się, drodzy państwo, toczy od niemal 80 lat o tym, prawda? I używane były bardzo różne argumenty, żeby zniechęcić państwo polskie do podejmowania tej dyskusji. I te argumenty, one były jakby różnej wagi, tak? Różnej wagi. Od argumentów takich, no to było dawno, historia, zostawmy to, po co te relacje psuć, aż po argumenty właśnie związane z rewizją granic, prawda? No i więc one były używane jakby w zależności od natężenia w dyskusji w Polsce. No ktoś tam wyskakiwał właśnie w Niemczech i wyskakiwał właśnie z takim tematem, no to w takim razie dyskutujmy o granicach. No i tu właśnie widzimy takiego pana, albo to robi sam, albo z inspiracji służb niemieckich, no żeby zniechęcić tutaj do tej dyskusji i mówi właśnie o tych kwestiach wysiedleń Niemiec. Tylko no, wysiedlenia Niemiec były w wyniku decyzji, oczywiście w wyniku tego, że Niemcy wywołały wojnę i później wielkie mocarstwa zadecydowały o zmianie granic. Przecież myśmy na to nie mieli żadnego wpływu, więc tego pana można odesłać do wielkich mocarstw, które taką decyzję po wojnie podjęły, ale absolutnie jestem przekonany, że jest to element taka próba zniechęcania do tej dyskusji w Polsce. Absolutnie ona będzie nieskuteczna, bo tych już było wiele na różnych poziomach.
To przychodzi mi do głowy jeszcze jeden argument, który pojawia się w Polsce, taki, że myśmy w ramach reparacji tak, dostali ziemię zachodniej, więc tak naprawdę dzisiaj nie ma o co walczyć. Jest to argument fałszywy, ale wolałbym, żeby panowie to swoim autorytetem podkreślili.
To już jakby pokazywaliśmy tę mapę, prawda, jak wyglądało przesunięcie granic i że finalnie Polska utraciła niemal 80 tysięcy kilometrów kwadratowych w wyniku tego przesunięcia granic. Więc gdyby nie było wojny, Polska byłaby krajem zdecydowanie większym, ludniejszym. Według różnych danych statystycznych to ludność Polski mogłaby wynosić około 60, może więcej milionów, więc pewno dzisiaj byśmy byli krajem na poziomie Francji czy Niemiec, w sensie demograficznym i PKB. Więc no, drodzy państwo, jakby o tym mówimy, tak? Więc twierdzenie, że te ziemie zachodnie są formą reparacji, jest czymś absolutnie fałszywym.
A dlaczego tak naprawdę myśmy to wcześniej w ogóle nie zabiegali? Tyle lat po wojnie dopiero tak naprawdę politycznie ten argument zostaje podniesiony.
Pierwsze 45 lat to było niesuwerenne państwo, które no, miało zobowiązania raczej wobec Moskwy niż wobec samych siebie, więc no, komuniści po prostu nie byli tym zainteresowani. Wiadomo, że istniało też komunistyczne państwo niemieckie, wtedy tą narrację też zmieniono, że przestano mówić o Niemcach jako o sprawcach, a zaczęto mówić o nazistach, żeby nie obrażać towarzyszy niemieckich z Berlina. Więc no, nie było suwerennego państwa niepodległego, które by mogło się o to dopominać. Potem, jak już powstała niepodległa wolna Polska, to jeszcze przez długi czas mocowaliśmy się z dominacją sił postkomunistycznych i z nawet nowymi siłami, nawet częściowo postsolidarnościowymi, które uważały, że polityką historyczną w ogóle nie powinno się państwo zajmować, że to jest robota dla historyków, a nie dla polityków, nie dla instytucji państwa, nie dla struktur państwowych. I nie byli na to wrażliwi. Właściwie można powiedzieć, że przełom nastąpił dopiero w 1999 roku, kiedy powstała pierwsza duża instytucja, organizator dzisiejszego kongresu, czyli Instytut Pamięci Narodowej, która systematycznie zaczęła politykę historyczną uprawiać, a dopiero w nowym stuleciu zaczęły powstawać kolejne tego typu instytucje, na przykład muzea dedykowane polskiej historii, które intensywnie na przykład teraz budujemy. I dopiero takie instytucje budują systemowo, systematycznie i efektywnie politykę historyczną, którą się mogą również politycy posługiwać, tak? Bo przecież bez tych wszystkich instytucji, które pan minister wspomniał, które pomogły Instytutowi i panu ministrowi w sporządzeniu tego raportu, bez pomocy tych wszystkich instytucji, taki raport by nie powstał. Na szczęście takie instytucje już mamy. Ale to wymagało też przełamania pewnej inercji, pewnej niechęci do zajmowania się tym tematem wewnątrz elit politycznych Polski. Bo nie wszyscy byli na to wrażliwi i nadal nie wszyscy są na to wrażliwi.
Tak, to rzeczywiście no, szczególne podziękowania dla tych szeregu instytucji. Oczywiście też i pana prezesa IPN-u dziękuję tutaj za wsparcie, w szczególności przy drugim raporcie, znaczy kwestia właśnie w drugim tomie, przy zdjęciach, a również Polska Fundacja Narodowa, Kancelaria Sejmu, Biuro Analiz Sejmowych i inne instytucje, które przekazywały nam dane statystyczne, dane archiwalne. To był bardzo ważny proces. Ja myślę, że też, że drodzy Państwo, no Polska wychodząc z komunizmu była krajem, jak pamiętamy, część z nas pamięta, bo jest w takim wieku, część nie pamięta, no była krajem niezwykle słabym ekonomicznie, zdemolowanym przez system komunistyczny. I tutaj bardzo łatwo można było wyłuskać różnego rodzaju naukowców, też polityków, prawników, historyków, zaproponować im współpracę i to się działo, drodzy Państwo. Wiele można powiedzieć, osób, naukowców, którzy potencjalnie mogli prezentować polski punkt widzenia, dostało stypendia na niemieckich uniwersytetach. I drodzy Państwo, zwróćcie Państwo uwagę, że wszyscy ci, którzy dzisiaj mówią, że coś się Polsce nie należy, że sprawa jest zamknięta, no większość z nich jest finansowana na jakichś grantach z uczelni niemieckich czy jakichś instytucji, czyli tak by to niemieckie soft power w pewnym sensie po prostu kupowanie sobie wpływów w elitach no, przez lata było po prostu skuteczne i część prawników, historyków no, prezentowała po prostu niemiecki punkt widzenia i który oczywiście absolutnie był niezgodny z polską racją stanu i dzisiaj, drodzy Państwo, jeśli zobaczycie jakieś publikacje historyczne czy prawnicze, które właśnie prezentują niemiecki punkt widzenia polskich historyków, no najczęściej to są ludzie, którzy swoje kariery zawdzięczają jakimś grantom, stypendiom czy współpracy z niemieckimi uczelniami. To jest niestety, drodzy Państwo, bardzo niebezpieczne, bo no wystarczyło sobie, że tak powiem, zbudować kariery kilkunastu historyków czy prawników i oni później publikowali, bo mieli środki na publikowania. Z kolei no, u nas jakby były też inne cele w sensie politycznym i ten temat nie był jakby na agendzie takiej bardzo mocnej politycznej. No dobrze, że rzeczywiście dzisiaj mamy te instytucje, są środki finansowe, no bo drodzy Państwo, rzeczywiście żaden naukowiec nie oderwie się na rok, dwa, trzy, pięć lat i nie będzie za darmo pracował nad zagadnieniami różnymi, prawda? Więc na to również są potrzebne, drodzy Państwo, środki finansowe, ale jeśli jakby na to spojrzymy globalnie, to drodzy Państwo, te badania naukowe nie są aż tak kosztowne, biorąc pod uwagę wagę sprawy, którymi się zajmujemy.
To mam pytanie do resortu kultury, bo chyba restytucja dóbr kultury jest bardziej możliwe niż uzyskanie tych gigantycznych kwot pieniędzy, które są nawet trudne do wyobrażenia. Na co my czekamy tak najbardziej, o czym wiemy, że jest w rękach niemieckich, a z naszego punktu widzenia byłoby niezwykle cenne dla naszych korzeni dziedzictwa narodowego.
W tej prezentacji, którą przedstawił pan minister, ten obraz, który najbardziej poszukujemy, Rafaela Santi, Portret młodzieńca, jest oczywiście takim najbardziej emblematycznym dziełem, które poszukujemy, ale nie wiemy, gdzie on jest. Nie wiemy, czy on jest w Niemczech, czy w jakimś innym miejscu w świecie. Historycy sztuki mówią, że takie obrazy nie płoną, że taki obraz się prędzej czy później odnajdzie. Chcę w to wierzyć, że tak jest, bo jeśli byśmy go odnaleźli, to byłby, no tak historycy sztuki to oceniają, byłby drugim najważniejszym obrazem w polskich kolekcjach po oczywiście damie z łasiczką Leonarda da Vinci. No i takich dzieł jest sporo cennych, które poszukujemy, ale też poszukujemy całych kolekcji. Odzyskaliśmy na przykład właśnie w Niemczech całą dużą kolekcję z muzeum, cenną bardzo, z muzeum etnograficznego, pochodzącą z Muzeum Etnograficznego w Łodzi. Więc nie tylko pojedyncze rzeczy, ale też całe kolekcje. I tego jest, no tak jak mówiłem, około 66 tysięcy dobrze udokumentowanych dzieł.
Przerażające jest to, o czym pan wcześniej troszkę wspomniał, czyli to paserstwo państwowe, tak? Że być może gdyby ten obraz się odnalazł po jakimś czasie, okaże się, że on jest no, prawowity.
Dobrej wierze nabyty i w związku
tak.
z tym.
I co wtedy? Bez tych zmian, o których mówił pan minister, nie będziemy w stanie nic uzyskać.
Ten przykład Kandyńskiego pokazał, że nie tylko instrumenty prawne można uruchamiać, ale też trzeba robić po prostu skandal, trzeba robić hałas. Ten hałas spowodował, że dom aukcyjny, który próbował ten obraz sprzedać, w ciągu 2 czy 3 dni w swojej wiarygodności tak mocno zaczął pikować w dół, że sami zorientowali się, bo media światowe się tym zainteresowały, tym przypadkiem, i zaczęły go opisywać. Sami zorientowali się, że nie opłaca się im tego procesu dokończyć, bo im jako firmie się to po prostu nie opłaci, bo stracą wiarygodność. Dzisiaj jesteśmy na etapie rozmów w tej na przykład sprawie po prostu z dosyć, no jakby to delikatnie określić, nieotwartą na argumenty moralne właścicielką. Ale myślę, że prędzej czy później cel osiągniemy.
Trzymamy kciuki. Na koniec przychodzi mi do głowy jeszcze jedno pytanie, bo w tej uchwale sejmowej wrześniowej jest mowa o rekompensacie i zadośćuczynieniu, a nie o reparacjach. Czy to, pytanie do obu panów, czy to jest trochę taka furtka, którą otwieramy Niemcom, że być może no, nie do końca wszystko nam kiedyś tam zwrócą, tylko na przykład zrefinansują jakieś ważne kulturalne inwestycje. Jak to należy rozumieć?
Drodzy Państwo, no jakby rzeczywiście jest tu pewnego rodzaju taki dysonans tych pojęciach. One oczywiście mają różne znaczenie w Niemczech, bo na przykład w Niemczech pojęcie reparacji dotyczy tych jakby twardych odszkodowań wojennych, a kwestia zadośćuczynienia, czy takie compensation po angielsku, no to jest dotyczy jakby tylko i wyłącznie kwestii odszkodowań dla... Znaczy, świadczeń dla obywateli, prawda? Dlatego myśmy przyjęli w nocie dyplomatycznej taką formułę szeroką odszkodowania, tak? Że wnioskujemy o odszkodowanie za wszystkie straty materialne i demograficzne wynikające z II wojny światowej jako najszersze pojęcie związane z kwestią właśnie wyrównywania strat. Tak więc ja myślę, że to nasze roszczenie nie dotyczy tylko i wyłącznie jakiegoś jednego obszaru, ale dotyczy całościowego rozliczenia się ze skutków II wojny światowej, które nigdy nas nie nastąpiło. No to jest, drodzy Państwo, oczywiście nieprawdopodobny ewenement, że po zakończeniu II wojny światowej, po tych konferencjach wielkich mocarstw, nigdy nie doszło do zawarcia po prostu traktatu pokojowego między Polską i Niemcami, prawda? Że nigdy nie doszło do jakiejkolwiek umowy bilateralnej polsko-niemieckiej. Więc trzeba sobie powiedzieć jasno, drodzy Państwo, że to jest największy sukces dyplomacji niemieckiej, że tego doprowadzili, prawda? Że przez tyle lat udało im się zwodzić kolejne polskie rządy, ale też liderów światowych, przekonując, że ten temat jest tematem zamkniętym czy uregulowanym, mimo że faktycznie nigdy nie był i nie jest. Więc to jest jakby no, wielki sukces kolejnych kanclerzów, że przez tyle lat zwodzili międzynarodową opinię publiczną na świecie, w Niemczech, także w Polsce, twierdzą, że sprawa jest uregulowana. Ale to no, cała gra oczywiście toczyła się wokół tego, żeby temat przeciągać, odwlekać, zmierzać w kierunku właśnie przedawnienia, przemilczenia, zapomnienia. Odchodzą kolejne pokolenia, umierają kolejni ludzie i temat jakby stanie się już tematem, który się rozpłynie właśnie przez tworzach historii, w otchłani historii. Ale mimo wszystko tak się nie stało i myślę, że ta świadomość tutaj i w Niemczech będzie rosła, że trzeba się z tematem zmierzyć.
Panie ministrze, jak pan na to patrzy? Może gdyby, mówię, te rekompensaty i zadośćuczynienie, a nie reparacje. Może gdyby udało się chociaż uzyskać od Niemców obietnicę, żeby no finansowali do końca swoich dni Muzeum Historii Polski, Instytut Pamięci Narodowej i inne tego typu ważne dla nas instytucje, to być może to też byłoby jakimś dla nas uzyskiem, jak pan na to patrzy.
Ja myślę, że tak jak pan minister powiedział, tu trzeba po prostu zawsze na agendzie bilateralnych, dwustronnych rozmów ten temat stawiać. Poza rozmową o kolejnej jakiejś inwestycji motoryzacyjnej w Polsce, poza, nie wiem, jakimiś rozmowami o tym, jak pomagamy Ukrainie. Jeżeli jest okazja do rozmowy z politykiem niemieckim w jakiejkolwiek konfiguracji, zawsze ten temat stawiać. Aż do zmęczenia. Prędzej czy później, z powodów tych, o których mówiłem wcześniej, wzrostu znaczenia Polski takiej konstatacji, która musi się w głowach niemieckich prędzej czy później pojawić, że po prostu się nie opłaca mieć złych relacji z Polską jako coraz bardziej znaczącym sąsiadem i ze względu również na więzi ekonomiczne, które przecież są bardzo silne. Lepiej ten temat załatwić, niż żeby ten temat był ciągle krwawiącą sprawą w relacjach dwustronnych. Ale tu trzeba konsekwencji. Tu trzeba konsekwencji, żeby zawsze ten temat stawiać i w związku z tym, jeszcze raz stawiam tezę, że żeby bardzo uważnie obserwować, kto jest na ten temat w Polsce wrażliwy, a kto nie. Jakie środowiska polityczne są wrażliwe, a jakie nie. Bo Niemcy oczywiście mają interes w tym, żeby poszukać i współpracować z takimi środowiskami politycznymi w Polsce, które na ten temat wrażliwe nie są. To jest w ich interesie.
No ta wrażliwość nie tylko polityczna, mogę, ale też i społeczna jest konieczna.
Jeżeli mogę, drodzy Państwo, powiedzieć, że rzeczywiście jest bardzo ważne, żeby wszystkie instytucje państwowe, publiczne, przy naszym gronie jesteście Państwo, przez tutaj różne instytucje państwowe, publiczne, żeby ten temat stawiać, prezentować nasze stanowisko. Powiem Państwu taką może historię, która jest dosyć zabawna w pewnym sensie, ale podczas jednej z moich ostatnich wizyt w Berlinie również uczestniczył tam jeden z przedstawicieli rządu polskiego, który również spotykał się z jednym ważnych ministrów niemieckich. No i zwróciłem się do niego z również takim prośbą, żeby również tę kwestię podniósł w trakcie rozmowy. No na początku nie był jakby chętny, ponieważ sprawa dotyczyła zupełnie jego wizyty, dotyczyła w ogóle innych aspektów, ale w końcu się zgodził i miałem taki sygnał, że jego rozmówca w ogóle zlekceważył temat. W ogóle powiedział, że to jakaś sprawa kampanii wyborczej w Polsce, dlaczego my to w ogóle podnosimy. I on tak się zdenerwował, że zrobił mu półgodzinny wykład o tym. Kilka dni temu do mojego biura przyszło pismo od niego, że prosi o dużo raportów, bo on teraz chce bardzo mocno się w tą sprawę zaangażować.
Czyli kropla drąży skałę. Bardzo panu dziękuję. Arkadiusz Mularczyk, Jarosław Selin, dziękuję obu panom ministrom. Brawa. No i tak jak mówiliśmy, to jest zadanie dla nas wszystkich, bo nie tylko polityczna wrażliwość jest konieczna, ale też ta społeczna, rodzinna, byś nie nauczymy tego typu wrażliwości naszych młodszych no, pokoleń, tak, to będzie z tym gorzej, a nie lepiej. Raz jeszcze bardzo dziękuję obu panom, dziękuję państwu. Kwadrans przerwy i kolejny panel na tej sali. Zapraszam. Dziękuję bardzo.